próby takie zmierzenia się z awangardą, z modernizmem, to już właściwie wystawy stałe nasze, chociażby Atlas Nowoczesności, ta ostatnia otwarta w 2014 roku, jest taką próbą jakby powrotu do korzeni modernizmu i sprawdzenia, co dzisiaj dla nas ten modernizm znaczy, z czym się musimy zmierzyć jak gdyby. A te kolejne wystawy, które są zaprojektowane na ten rok, są jak gdyby wokół tego głównego wątku, który przedstawia Atlas Nowoczesności, kolejnymi jak gdyby badaniami takich poszczególnych fragmentów tego modernizmu, bo jest i choreografia ciała, czyli wystawa poświęcona rytmowi, który był niesłychanie istotnym zjawiskiem w czasach modernizmu. Jest i też właśnie do dzisiaj jak gdyby, właściwie bez tego modernizmu nie moglibyśmy funkcjonować. Bardzo wiele rzeczy, które modernizm stworzył, dzisiaj jest jak gdyby czymś takim już zastanym, powszechnym, od czego czasami wręcz uciekamy przecież.
I często nie mamy świadomości, że mamy z nią do czynienia, prawda? Bo myślę,
dokładnie,
że tutaj też tkwi problem. Z jednej strony wciąż pokutuje taki stereotyp, że to jest sztuka niezrozumiała, zbyt abstrakcyjna, zbyt trudna dla przeciętnego odbiorcy. Z drugiej strony ten przeciętny odbiorca często nie wie, że nawet ma z nią do czynienia. I zawsze w takich przypadkach się zastanawiam, czy takie próby jak na przykład spektakl Kobro w Teatrze Nowym, czyli wychodzenie do nieco innego widza jednak, nieco innego odbiorcy, to jest właśnie próba przełamywania tej granicy trudności odbioru.
Nie miałam takiej myśli, żeby ludzie mieli do niej łatwiejszy dostęp. To jakoś wyszło w pewnym sensie mimochodem. Ja się bardziej skoncentrowałam po prostu na jakichś swoich ambicjach, żeby powiedzieć to jak najlepiej. Gramy ten spektakl od 2014 roku. Frekwencja i też moje rozmowy z widzami bardzo mnie zaskakują. Przede wszystkim dlatego, że Kobro dla mnie była taką osobą, gdzieś z jednej strony kobietą umysłu, a z drugiej strony gdzieś miała tą emocjonalność w sobie wielką. Natomiast to, z czego ta słynęła, to był właśnie jej umysł, prawda? To był ten rodzaj myślenia o sztuce koncepcyjny. Natomiast tutaj ja mam wrażenie, że ta opowieść jest po prostu bardzo emocjonalna. Pewnie bliżej tym aktom, które tworzyła, które też z tego, co wiem, tak nie do końca może ceniła.
Panie profesorze, czy takie przejawy mówienia o spuściźnie Kobro, Strzemińskiego, o spuściźnie awangardy ułatwiają ten dostęp? To znaczy przekonają kogoś być może, żeby znów pójście do Muzeum Sztuki stało się obowiązkiem? Jak dziś o awangardzie mówić? Jak ją tłumaczyć?
Ja się na tym nie znam. Więc trudno mi odpowiedzieć. Zadaniem artystów i ludzi, którzy chcą przez sztukę działać, jest ocieranie oczu na rzeczywistość duchową sztuki. I myślę, że jest wiele sposobów na to.
Odpowiedzmy więc, jakie są te sposoby?
No ja nie jestem od tego specjalistą, ale ja bym chciał tylko, żeby każdy, kto patrzy na obraz, wiedział, że nie chodzi o to, żeby tylko coś przedstawić, jakąś historyjkę lub jakiś przedmiot, ale żeby również ujawnić swoją postawę wobec rzeczywistości, swój obraz rzeczywistości, która jest skomplikowana, bo jest materialna i duchowa. I jeżeli będziemy starali się zawsze podkreślać to, otwierać oczy na duchową stronę naszej działalności w życiu, to wystarczy. To wtedy każdy sam z własnymi sposobami dojdzie do tego, że stanie się to jego wyznaniem.
Ja jedną rzecz tylko powiem. Chyba nie jest tak źle z tą publicznością, ponieważ wydaliśmy teorię widzenia Strzemińskiego. Nakład wynosił 2000 i tego już nie ma. Musimy robić dodruk, więc przecież tego nie kupują sami specjaliści.
Ale powiem z własnego doświadczenia z ostatniego tygodnia, kiedy obchodziliśmy kolejną rocznicę urodzin Katarzyny Kobro i kiedy przygotowywałam materiał na potrzeby anteny Radia Łódź, który miał przypomnieć postać Katarzyny Kobro, i wyszłam na ulicę, zadając jedno pytanie i pytając przypadkowe osoby, z czym panu, pani kojarzy się Katarzyna Kobro? proszę mi wierzyć, że odpowiedzi, które uzyskałam, były absolutnie...
Awangardowe.
Absolutnie awangardowe, to jest dobre określenie. Spośród kilkunastu osób, które zapytałam, 2-3 odpowiedzi w ogóle potrafiły umiejscowić postać Katarzyny Kobro. To jest dość przerażające jednak.
No ale ja jechałem taksówką właśnie na pokaz, wystawienie sztuki do Teatru Nowego pani Siekierzyńskiej i on mówi, do teatru pan idzie w czwartek? A bo tam jest, mówię, właśnie coś takiego. On mówi, Katarzyna, naturalnie żona Szymińskiego, ale bardzo dużo wiedział, czyli przypadkowa postać, on gdzieś tam kiedyś zajmował się fotografią, ale bardzo dużo, całą drogę rozmawialiśmy o Katarzynie Kobro.
Czyli jeszcze są też optymistyczne.
Wspomnę taką sytuację, która się zdarzyła w 1971 roku, kiedy wyprodukowaliśmy tutaj w Łodzi pierwszy film o Katarzynie Kobro właśnie z Januszem Zagrodzkim. I ten film był pokazywany w Zakopanem, jako że tam był festiwal właśnie filmów o sztuce. Bardzo dużo ludzi, różnego pokroju, olbrzymia widownia. I wyobraźcie sobie państwo, że ten film dostał nagrodę publiczności. On był bardzo trudny. Dla kolaudantów za inteligentny, dla nieprzeciętnego widza i tak dalej. To co ja tam na tej kolaudacji otrzymałem za epitety, że ja, bo ja tam naturalnie w komentarzu powiedziałem, że wybitna, to tam nie poprawiano, jaka wybitna żona Szymińskiego. Naturalnie wszystko tak było, ale sala wypełniona po brzegi, tak zresztą jak i w Teatrze Nowym, po prostu absolutnie orzekła, że to jest ich film. W 1971 roku. Czyli musiało zaistnieć coś takiego, że nie umieliśmy w jakiś sposób wylansować tej postaci. Ja pamiętam, że przyszedł taki moment, miałem takie wspólne wystąpienie telewizyjne już z takim emerytem, bym powiedział, dyrektorem Stanisławskim w Warszawie, gdzie on już był na emeryturze. Rozmawialiśmy o takich właśnie jakby współczesnych sytuacjach w CSW w Warszawie i on wtedy tam stwierdził, że jego bardziej interesuje Katarzyna Kobro niż Strzemiński, że to jest jego ideał. I to mam gdzieś zapisane, mam tą taśmę. Czyli po prostu przyszedł moment, jak się zajrzy na przykład w tej chwili do starej, bardzo takiej starej gazety Głosu Plastyków z 1937 roku, to tam jest dyskusja na temat rzeźby współczesnej i są dwie panie. Jaremianka i Katarzyna Kobro. A resztę panowie Ramole takie, którzy karny tam tak, kontradycyjny. Jakie one tam są dzielne, jak one pięknie mówią, jak podpowiadają, co powinno ich interesować, tych starszych panów. Jak oni tam atakują tą taką tandetną wtedy sztukę narodową i tak dalej. Tak. Nie macie pojęcia, to strasznie warto przeczytać. W jak pięknym języku, jakie one są świadome, co polecają. Na końcu tam mówi Katarzyna, no wam ten gorlo musi być tutaj tematem pierwszym. Jak się dokładnie prześledzi twórczość Katarzyny Kobro, to ona jest właśnie najbliżej tego właśnie artysty. I ona tam poleca Brancusiego, ona, a tamci panowie, ten Szukalski, ten Karny, to po prostu nic nie mieli do powiedzenia. Czyli tak te dwie panie przegięły tą polską sztukę na taki rodzaj naprawdę sztuki nowoczesnej. I to trzeba mówić o tej dzielnej niesłychanie Katarzynie Kobro, a nie tej bitej szczudłem tam przez męża. Ona była piekielnie dumną, ja zrobiłem dwa filmy o Katarzynie Kobro i była po prostu piekielnie dumną osobą. Ona po prostu przez swoją inteligencję i tak dalej miała na pewno wielokrotnie w dyskusjach też przewagę takiej jakby już nowoczesności nad Strzemińskim. On grzebał się w tradycyjnych sytuacjach, a ona była naprawdę tą awangardzistką. On nie był awangardzistą. Jak się dokładnie prześledzi sztukę współczesną, to on był bardzo ciekawą postać. Ten Unis jest bardzo ciekawym, jakimś takim polem równoległym. Wtedy w Polsce nikt o takiej sytuacji nie mówił. Ale ona jest tym naprawdę awangardowym artystą. I nic dziwnego, że powołaliśmy też tą nagrodę Katarzyny Kobro, bo to ona dla mnie jest synonimem najciekawszej postaci w sztuce polskiej.
Awangardy nie da się zarządzić, tak? To nie da się stworzyć tego odgórnie. Tu musi być taka sytuacja, że będą artyści, którzy wspólnie w danym czasie i w danym miejscu dojdą do pewnej idei i uruchomią to działanie. Władza zresztą, co pokazał bardzo ładnie w swoim filmie Andrzej Wajda, zawsze miała problem z awangardą, zawsze miała problem z artystami. Czy Państwa zdaniem dzisiaj w Łodzi istnieje klimat, istnieją warunki, istnieje rzeczywistość do tego, żeby coś tak oddolnego jak awangarda mogła się odrodzić?
Przygniotła nas masowość sztuki, a w Łodzi szczególnie. To jest po prostu coś tragicznego, to jest 100 festiwali. Naturalnie dla ludzi, bo dla kogo? I tych ludzi jest pełno, ale wierzcie mi, że na tych awangardowych spektaklach, jak udowadnia spektakl Panisie Kieszyński, też by było pełno. Tylko to trzeba robić, a tego się nie robi.
Dlaczego?
To ja już nie wiem.
Panie profesorze,
ja już jestem prawie na emeryturze.
Dyplomatyczna odpowiedź.
Ja mówię prawie na emeryturze.
Dlaczego dziś nawet artyści, twórcy boją się awangardy?
Myślę, że trzeba liczyć na młodzież, która prawdopodobnie bardzo chętnie podejmie te myśli awangardowe, które jeszcze ciągle drzemią. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na coś innego, na to, że bardzo się zmieniła sytuacja w Łodzi, w środowisku łódzkim, a więc i w awangardzie, jeśli się porówna lata 40. i 50. ze stanem obecnym. Mianowicie szkoła była pomyślana jako szkoła zawodowa, która przygotowywała do zawodu i to związanego z tym przemysłem, jaki w Łodzi był najważniejszy, to jest przemysłem włókienniczym. Uczelnia wtedy była tym drugim źródłem obok muzeum, jakby skąd płynęły idee nowoczesności, idee awangardy i wszelki postęp społeczny. I to się trochę zmieniło. Dziś nie mamy przemysłu włókienniczego, a struktura szkoły prawie została bez zmiany. Taka była w latach 40.
Identycznie ze szkołą filmową. Nie mamy środowiska filmowego w Łodzi. To było to samo. Zresztą w tym środowisko filmowe bardzo dużo pracowało też plastyków, jako scenografowie, jako kostiumiolodzy, jako po prostu no całe, ale też współpracowali z nami na przykład. Partumowa tutaj mieszkała, Warpechowski tutaj mieszkał i tak dalej. To byli plastycy, którzy byli scenografami, którzy... To strasznie jest ważne stworzyć środowisko. A to środowisko tworzy się nie od zaraz, to się tworzy bardzo długo, naturalnie poprzez szkoły. Ja jestem jeszcze ciągle berfem w szkole filmowej i niewątpliwie w tej chwili szkoła filmowa jest bardzo dobrym, takim żywym środowiskiem, ale wszyscy wieją stąd za chwilę. Mieszkają, a potem uciekają. Czyli po prostu tu nie ma w tej chwili takiej aury.
Przestrzeni twórczej.
Przestrzeni twórczej. To polega też na współpracy z miastem, z władzami miasta i tak dalej. Przez to stworzenie tego olbrzymiego, takiego komercyjnego, tej komercyjnej sytuacji, to zabiło wszystkie ambicje. A te ambicje trzeba lokować. To są na ogół małe środowiska. Te takie awangardowe środowiska są małe i ludzie się szukają. Jak myśmy tworzyli warsztat formy filmowej, to naturalnie wszyscy mówili, o to jakieś wtórne do Amerykanów tamtego. Ale myśmy bardzo dobrze wiedzieli, że nie tutaj będziemy jakby rozmawiać o naszych filmach, tylko za granicą, że my pojedziemy i tam znajdziemy środowiska, które z nami zaczną rozmawiać.